Otwórzmy Słowo Boże na Psalmie 40. I załóżcie sobie od razu palcem Psalm 51. Psalm 40 i Psalm 51. Zacznę od Psalmu 40. Pierwsze 6 wersetów na razie. Z tęsknotą czekałem na Pana, a skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki i włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się i zaufa Panu. Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych, ani na tych, którzy podążają za kłamstwem. Wiele uczyniłeś cudów, Panie mój Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą. Gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej, niż zdołałbym wypowiedzieć. Ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech. My żyjemy w tej chwili w takich czasach i w takim środowisku, gdzie wszystko jest szybkie i nietrwałe. To znaczy, zauważyliście pewnie, że nawet jest tak, że już nie robi się różnych rzeczy, czy nie produkuje się różnych towarów po to, żeby one na przykład były trwałe i żeby wiele lat służyły. Kiedyś było tak, że jak się wyprodukowało lodówkę, to ona potrafiła działać 20 i 30 lat. Ja do dzisiaj jeżdżę, czy czasem, albo w ogóle ludzie jeżdżą samochodami, które mają po 20-30 lat i mówi często, mechanicy mówią często, że to są takie samochody, które jeszcze są prawdziwe. A dzisiaj robi się pewne rzeczy tylko na chwilę. I pewnie sobie kojarzycie taką rzecz, że jak już Niemcy coś kiedyś zrobili, to naprawdę było trwałe. To już była marka. Rozmawiałem ostatnio z bratem, który w Niemczech mieszka i mówi: słuchaj, u nas jest taka firma, że oni to robią rzeczy, które na i 10 lat potrafią być trwałe. To jest po prostu, widać jak się wszystko degeneruje, prawda? Kiedyś 25, 30, a teraz jak 10 lat jest coś trwałe, to jest już dużo. I ludzie szybko się niecierpliwią, wymieniają, kupują następne i tak wszystko działa. To wszystko w ten sposób funkcjonuje. Ale nie Bóg. Z Bogiem tak nie ma. Jeżeli my cokolwiek chcemy uzyskać, jeżeli my chcemy przyjść do Boga skutecznie, jeżeli my chcemy zostać wysłuchani, jeżeli my chcemy, żeby Bóg prostował nasze drogi, to trzeba z tęsknotą czekać na Pana. Czekać na Pana z tęsknotą. Aż skłoni się ku nam i wysłucha naszego wołania. Tu jest kilka bardzo ważnych informacji od razu w pierwszym wersecie. Po pierwsze czas, to znaczy Bóg wyznacza czas, kiedy On nas wysłucha, a my powinniśmy na Niego czekać. Jest taki fragment z Księgi Izajasza, który tu jest nawet na ścianie. I nawet jak mamy pewne rzeczy na ścianie w naszych pokojach, to często o nich zapominamy. To jest 40 rozdział, końcówka. I zobaczcie, że my czasami się czujemy podobnie. Dlatego Pan Bóg mówi do Izraela coś takiego, od 26 wersetu. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie. Kto stworzył te rzeczy? Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa. Według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Wystarczy spojrzeć w górę i wtedy zastanowić się, jak wielki jest Bóg. Czemu więc mówisz, Jakubie, skoro Bóg jest taki wielki, skoro On to wszystko stworzył, skoro On ten cały zastęp niebieski, czyli wszystkie gwiazdy, skoro On to wszystko zna, czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga. No, niecierpliwimy się po prostu. I zaczynamy się zastanawiać, dlaczego to tak jest, dlaczego Bóg jeszcze nie odpowiada. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. To jest dokładnie ten sam wątek, czyli oczekiwanie Pana. Jeżeli trzeba, to będę czekał długo. Będę czekał tyle, ile będzie trzeba. I czasem widać w życiu wierzących takie sytuacje, że się zaczynają niecierpliwić, dlatego że Bóg według nich odpowiada za późno, za wolno, jeszcze nie odpowiada. Dlaczego nie? I apostoł Piotr mówi, nie, u Boga jest inna miara czasu. U Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat jak jeden dzień. To jest zupełnie inaczej. On w czasie swym wszystko będzie robił. W czasie swym. Jeżeli się ukorzycie pod Jego ręką mocną, to On w swoim czasie was wywyższy. To wszystko jest Jego czas. I my po prostu zapominamy o tym często, że tak naprawdę wszystko należy do Niego, a nie On należy do nas. Tu jest napisane w 31 wersecie, że wzbijają się na skrzydłach jak orły. I czasem jak oglądacie drapieżniki na górze, jak się wzbijają, to one w bardzo charakterystyczny sposób się wzbijają, prawda? One nie machają tymi skrzydłami nie wiadomo jak, tylko szukają sobie takiego powietrznego komina, który zaczyna ich nieść do góry. I widać, jak one do góry i do góry krążą i specjalnie, nawet bez specjalnego wysiłku. I okazuje się, że kiedy człowiek się doczeka na Boga, to właśnie coś takiego zaczyna mieć miejsce, że my nawet nie wiemy, nie rozumiemy tego, w jaki sposób, ale my się zaczynamy unosić. Ale to jest efekt tego, że czekaliśmy na Niego. Na to, aż On przyjdzie i On nas podniesie. I co dalej? Wracamy do 40 psalmu. Werset drugi. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki. To był psalm, który został prawdopodobnie napisany po tym wszystkim, co się stało z Absalomem. I wtedy można powiedzieć, że Dawid na własne życzenie bardzo się mocno pokiereszował i miał bardzo wielkie problemy. I było w zagrożeniu jego królestwo, jego życie, był bunt. Naprawdę działy się rzeczy straszne. Musiał przeżyć nawet śmierć swojego syna, który to wszystko spowodował. Ale Bóg w końcu wyciągnął Dawida ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił jego stopy na skalę. I Bóg dokładnie tak samo stawia nasze stopy, jeżeli my na Niego oczekujemy z tęsknotą. To skłania się, wysłucha i wyciąga. I On może wyciągnąć, kiedyś nas wyciągnąć ze strasznego błota i z błota dołu i z błota grząskiego, które człowieka wciąga jeszcze głębiej. Ono ma to do siebie. Jak jest grzęzawisko, to wciąga człowieka i nie ma siły, żeby własną mocą z tego się wszystkiego wydostać. Jest, tak się mówi, że jeżeli ktoś się już dostanie w takie grzęzawisko albo to go zaczyna wciągać i jest głębokie, to on właściwie jak się zacznie szamotać, to tylko pogarsza swoją sytuację. Jedyną możliwością jest to, żeby mu podać coś z zewnątrz. I dokładnie Bóg to robi. Wyciąga rękę i i wyciąga z tego strasznego dołu. Ten dół był dołem naszego grzechu, dołem naszego starego życia i myśmy zmierzali ku przepaści. Myśmy zmierzali na sąd, który był sprawiedliwy. Byłby, gdyby wreszcie nie stało się coś takiego, że wyciągnęliśmy rękę do Boga, który cały czas trzymał ją wyciągniętą w naszym kierunku. I wielu to zobaczy, bo Bóg w momencie, kiedy wyciąga nas z tego, to zaczynamy mówić świadectwo. I zaczynają mówić świadectwo pierwszy raz, kiedy się nawrócili, narodziliśmy się na nowo, to wszyscy idą, świadectwo opowiadają wszystkim dookoła. Teraz na przykład, jeżeli coś się stanie dobrego w naszym życiu, zobaczcie, buduje nas świadectwo innych. I wielu to zobaczy i ulęknie się i zaufa Panu, bo to jest coś, co powoduje, że człowiek ma świadka, który jeżeli jest wiarygodny, to on mówi, słuchaj, Bóg zadziałał w moim życiu, Bóg mnie zbawił, Bóg mnie uratował, przyszedł. Ja go oczekiwałem i on znowu okazał się wierny, kolejny raz. Wobec tego taki człowiek, jeżeli usłyszy wiarygodne świadectwo, to on również Panu zaufa. I Bóg wkłada w usta człowieka nową pieśń. I wiem, ile razy wam się to zdarzało, że w momencie, kiedy naprawdę byliśmy już głęboko, kolejny raz, bo Dawid przecież Pana Boga znał. On był człowiekiem według Bożego serca. Upadał i Bóg go podnosił i wkładał w jego usta nową pieśń. Jest taki piękny psalm 33. Otwórzmy go na chwileczkę. Weselcie się w Panu sprawiedliwi, bo prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na harfie, śpiewajcie Mu przy cytrze i z instrumentem o 10 strunach. Śpiewajcie Mu nową pieśń. Pięknie i głośno grajcie. Słowo Pana bowiem jest prawe i wszystkie Jego dzieła są dokonane w wierności. On miłuje sprawiedliwość i sąd, pełna jest ziemia miłosierdzia Pana. I to jest właśnie to, co Pan Bóg dla nas robi. Przypomina nam, że On swoje dzieła dokonuje w wierności, miłuje sprawiedliwość, a Jego ziemia jest pełna Jego miłosierdzia, czyli zawsze możemy na to miłosierdzie liczyć. Mimo, że upadliśmy kolejny raz. I do siebie mamy straszne pretensje już. Jeszcze większe niż poprzednim razem. Ale zmierzamy do tego, bo cały czas mówimy jeszcze o psalmie 40. Dalej jest napisane, błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu swoją nadzieję, czyli dlaczego oczekuje z tęsknotą, bo pokłada nadzieję. Czyli cały czas jeszcze wierzy, ufa, że Bóg może coś zrobić. I czasem może zdarzało wam się coś takiego, że naprawdę było trudno, ale pokładaliście taką trochę rozpaczliwą nadzieję. To znaczy, modlę się do Boga, wołam do Niego. To nie jest jakieś bohaterstwo z mojej strony, bo ja kwilę coraz bardziej, ale ja cały czas mam nadzieję, że On coś zrobi. To znaczy, przychodzi taki moment trudności i najważniejsze jest co? Żeby nie wypchnąć Pana Boga poza nawias. Bo to jest błąd, który jest najważniejszy. Gdybyśmy Jego zrobili, to jesteśmy w stanie zrobić to, co jest w końcu tego wersetu. Zaczynać polegać na pysznych i na tych, którzy podążają za kłamstwem. Czyli ja w tym momencie mogę wypchnąć Pana Boga poza nawias mojego życia, a zwrócić się ku ludziom, w których położę nadzieję na przykład, nie? Bo oni mi jakoś tam pomogą. Ale nie, tego nigdy. I najważniejsze jest właśnie to, żeby Pana Boga nie wypychać. Cały czas będę wołał. Sytuacja jest trudna, krytyczna, ale ja wiem, że On żyje, że On w moim życiu jest. Tyle razy mnie ratował. Uczyniłeś wiele cudów, Panie. 5 werset. A Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą. Gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej niż zdołałbym wypowiedzieć. No właśnie. Tyle razy Bóg ratował. Konkretny raz miałby tego nie zrobić? Dlaczego? Skoro jest wierny i miłosierny. I teraz werset 6. Ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech. I tu jest ciekawa rzecz. Mianowicie psalmy nie zostały napisane w tej samej kolejności, w której są numerowane. Kiedy czytałem wczoraj ten psalm, to tak mi coś zabrzmiało jakoś znajomo. I teraz zobaczcie,
co się stało w psalmie, co jest opisane w psalmie 51. W ogóle ten psalm został napisany w bardzo konkretnej sytuacji, którą większość z nas kojarzy, zna. I tam jest nawet napisane tutaj jak pod psalmem, o co chodzi w skrócie. Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan, po tym jak on wszedł do Batrzeby. I zobaczcie taką rzecz, że Dawid, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, to potem zaczął to wszystko w jakiś sposób maskować, jak to się mówi w prokuraturze, mataczyć zaczął. I w końcu doprowadził do tego, że mąż Batrzeby został zabity rękami innych ludzi po to, żeby uniknąć świadków. Po to, żeby w ogóle usunąć go z drogi. Dawid potrafił do tego stopnia się zatwardzić, do tego stopnia postępować no niegodziwie, że prawdopodobnie on sam siebie nie poznał później. Co ja robię? Ale on cały czas działał, zatwardzał swoje serce, nie widział dookoła, co się dzieje, nie widział. I w końcu Bóg w miłosierdziu swoim przysłał do niego człowieka. I to jest niezwykle ważne, że Bóg różne rzeczy wykorzystuje, żeby nam mówić: słuchaj, jesteś grzesznikiem, potrzebujesz mnie. Ja ci pomogę. Nie pomaga. Jeżeli jesteśmy jego dzieckiem, to mówi: słuchaj, to posyłam do ciebie w takim razie słowo. Czytasz słowo? No nie bardzo. No to jeżeli to jeszcze nie pomaga, to posyłam do ciebie brata albo siostrę. I w tym momencie do Dawida przyszedł Natan. On mu powiedział już tak, że nie można było tego nie usłyszeć. I jak cofniemy się do drugiej księgi Samuela, 12 rozdział, to Natan przyszedł do Dawida, opowiedział mu pewną historię. Dawid się sam zezłościł, bo zapłonął gniewem na człowieka, o którym była ta historia. Ten człowiek zrobił dokładnie to, co on. Czyli człowiek jeszcze może do tego stopnia się zatwardzić, że on może no, słuchać opowieści o takich ludziach, którzy czynią to samo i się bardzo denerwować i gniewać. I Pan Jezus mówi w pewnym momencie coś takego, że ty przychodzisz i szukasz dżazgi w oku swego bliźniego, a belka jest twoim własnym, tak? Czyli ty robisz to samo albo gorzej, ale próbujesz go napominać. I to jest najgorsze. Jesteśmy w takim stanie, że nie widzimy sami siebie, co robimy. Już tego lustra Słowa Bożego unikamy. To jest najgorsza rzecz. Ale Bóg jest wierny, jest dobry. Przysyła człowieka, opowiada nam ten człowiek w sumie naszą historię. My jeszcze nie rozumiemy, o co chodzi. I on nam musi powiedzieć: tu, palcem ci pokazuje, to ty jesteś tym człowiekiem. I mówi Bóg do niego: ja cię namaściłem, abyś był królem nad Izraelem. Ja cię wybawiłem z rąk Saula. Dałem ci dom twego pana i żonę twego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. Popatrz, ile ci dałem. A gdyby tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, czyniąc to zło w jego oczach? Zabiłeś mieczem Uriasza Chetytę, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego zabiłeś mieczem synów Amona. I potem Bóg mu mówi, co teraz będzie w związku z tym. I teraz 13 werset to jest taki moment, kiedy Dawidowi nagle otwierają się oczy. I mówi: zgrzeszyłem przeciwko Panu. No, to była rzecz oczywista przez tyle czasu. On nagle to widzi. Zgrzeszyłem przeciwko Panu. Natan zaś odpowiedział Dawidowi: Pan też przebaczył ci twój grzech. Nie umrzesz. I teraz wracamy do psalmu 51. Kiedy Dawid, jak wreszcie zrozumiał, co zrobił, jak wreszcie Bóg otworzył mu oczy, to zaczyna pokutować. I woła do Boga: zmiłuj się nade mną, Boże, według swego miłosierdzia, według swojej wielkości, wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną.
Przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Módlmy się do Pana, żeby nam pokazywał takie rzeczy. Bo wiecie, mnie poruszyło bardzo to stwierdzenie, że zło uczyniłem na Twoich oczach. My czasami takie stwierdzenia dobitne używamy. Na moich oczach to zrobiłeś, prawda? Albo takie straszne rzeczy. Na oczach dzieci zabił matkę na przykład. Nie? To już najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Na oczach czyjś to zrobić. Ty na moich oczach kradłeś. Czyli to po prostu bezczelne było z Twojej strony. I teraz Bóg patrzy na wszystko i widzi. I w każdemu z nas może powiedzieć, na moich oczach to robiłeś przez tyle czasu i nie widziałeś, nie chciałeś widzieć. To przychodzę do Ciebie i mówię. I dopiero wtedy człowiek otwiera oczy. Widzi, zgrzeszyłem przeciwko Panu. Na Jego oczach, jakie to straszne. Ale Bóg jest wierny. I dalej Dawid mówi, oczyść mnie. Oczyść mnie hizopem, będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele i niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć se oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie czyste serce, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość swego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. I Dawid wiedział, że Bóg, jak on się do niego osobiście zwróci, to Bóg go po prostu mu przebaczy. Zmieni wszystko. Jeżeli będzie oczekiwał Pana, to go znowu podniesie. I dokładnie tak jest z każdym z nas. Bóg nam chce wybaczyć, chce odnowić naszego prawego ducha. Chce, żebyśmy te czyste serce mieli znowu oczyszczone. Bo po to jest napisane, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, to On oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, odpuszcza nam i sprawia znowu, co? Radość zbawienia. Dlatego, że ta radość gaśnie w momencie, kiedy my żyjemy w grzechu. Uwolnij mnie, to jest werset 14, od winy za przelanie krwi, o Boże. Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. A wcześniej, w wersecie 13, wtedy będę nauczał przestępców dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Dlaczego? Bo Ty mnie odpuściłeś, ja mogę im powiedzieć, jaki Ty jesteś, jaki dobry. Mimo tego, co ja robię, mimo tego, jaki jestem słaby, jaki Ty jesteś dobry i wierny. Werset 15, Panie, otwórz moje wargi, a Twoje usta będą głosić Twoją chwałę. I werset 16, Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. I to jest właśnie to, ten moment. Ty nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Jak wrócimy do 40 wersetu, to tam jest napisane, ofiary i daru nie chciałeś, ale otworzyłeś mi uszy. I Bóg, jak w psalmie 51 mówi tak, że ofiary dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Czyli Ty nie przychodź, Bóg mówi do nas, Ty nie przychodź do mnie z takim sercem, jakie masz. Ty nie przychodź do mnie w takim stanie, bo to w ogóle nie ma sensu. To wtedy były te ofiary, prawda, składane przez kapłanów i tak dalej. Iluż ludzi w tej chwili przychodzi do Boga z takimi ofiarami zastępczo? I to nie są ofiary zastępcze w sensie za grzeszne. To są ofiary zastępcze w sensie takim, że oni traktują to zastępczo w porównaniu do tego, że oni powinni przyjść do Boga osobiście. No to jest takie zastępstwo. No ja zrobię to dla Boga, ale On oczekuje ode mnie czegoś innego, skruszonego ducha. Żebym ja się wreszcie przed Nim skruszył. I to jest najgorsze, że duma ludzka nie pozwala skruszyć się ludziom przed Bogiem. I nasza też czasami. Zwłaszcza jeżeli na przykład jesteśmy już jakimś tam autorytetem albo jesteśmy dłużej w wierze i patrzą na nas bracia i naprawdę jest wtedy problem. I ten skruszony duch to jest coś, co Bóg ceni najbardziej. Tym Bóg nie wzgardzi. Przejdźmy na chwilę do Izajasza 57.
werset 15 do 21. Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię jest święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. Nie będę się spierał na wieki, ani nie będę wiecznie się gniewał, bo zemdlałby przede mną duch i duszę, które uczyniłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości rozgniewałem się i uderzyłem go. Ukryłem się i rozgniewałem się. On jednak był uparty i poszedł drogą swego serca. Widziałem jego drogi, lecz uzdrowię go. Poprowadzę go i przywrócę mu pociechę, ponieważ również tym, którzy z nim płaczą. Stworzę owoc warg, pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, i tak uzdrowię go. Lecz bezbożni będą jak wzburzone morze, nie mogące się uspokoić, którego wody wyrzucają muł i błoto. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi mój Bóg. To jest wszystko powiedziane do Izraela, ale jakże można to też odnieść do każdego z nas? Że Bóg oczekuje, żebyśmy się wreszcie skruszyli. Oczekuje od nas tego, co jest dla Niego najważniejsze, najistotniejsze. To, co jest tej prawdy, która jest w głębi serca, którą tak miłuje. Mówi do nas, ty nie rób rzeczy, które są pozorne. Ty nie stwarzaj pozorów, bo ze mną nie ma takiej gry. Możesz udawać przed ludźmi, ale nie możesz udawać przede mną. Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że On potrafi przyjść do nas i pokazać nam palcem, cośmy zrobili. On potrafi położyć nas do łóżka, dopuścić chorobę, żebyśmy wreszcie oprzytomnieli, żebyśmy się zatrzymali. I są tacy ludzie, są tacy bracia, których ja czasem słyszę i siostry też, że taki byłem zakręcony, że Bóg wreszcie do szpitala mnie musiał położyć, żeby mnie oprzytomniał. I żebym ja wreszcie zrozumiał, że jeżeli ja nie mam Jego na pierwszym miejscu, to ja nie mam nic tak naprawdę. A z drugiej strony popatrzcie się na jedną rzecz. Jakże wielki jest Bóg i jakże mali jesteśmy my. Jest w 40. psalmie, wrócimy na niego, do niego na chwileczkę jeszcze. Bo tam dalej jest napisane, tam jest później taki fragment mesjański, a później od 10 wersetu jest napisane, twojej sprawiedliwości nie kryłem w głębi serca, opowiadałem twoją wierność i zbawienie, nie taiłem twego miłosierdzia i prawdy w wielkim zgromadzeniu. Właśnie, mówmy świadectwo w takich sytuacjach, jak już nas Bóg z tego wyciągnie, to jest tak cudowne ku zbudowaniu innych i ku nauce. Dlatego ty, Panie, nie odmawiaj mi swojej litości. Twoje miłosierdzie i prawda niech zawsze mnie strzegą. I końcówka, 17 werset, to jest niesamowite. Ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i wybawicielem, mój Boże, nie zwlekaj. Jestem taki mały, jestem takim prochem, a Bóg o mnie myśli. Zobaczcie, Bóg myśli o każdym z 6 miliardów ludzi na tej ziemi. I czasami wydaje nam się, że no przecież to wszystko jest taka masa ludzi, ale Bóg myśli o każdym z nas. I myśli o nas i wtedy, kiedy my zaczynamy zamykać serce, i wtedy, kiedy On przychodzi do nas, to właśnie dlatego, że o nas myśli. I wtedy właśnie, kiedy my mamy straszny dół i straszne mamy zaległości i jakoś tak widzimy, że to błoto nas wciąga, to pamiętajmy, że myśli Bóg o mnie. To nie jest, on może teraz nie przychodzi, bo on wie, co robi, ale on o mnie myśli. On nie przestał o mnie myśleć i nie przestanie. Myślał o każdym z nas, kiedy nas pociągał okolicznościami, ludźmi, słowem, kiedy dał nam sumienie, żebyśmy mogli mieć poczucie winy. Przecież on już wtedy o nas myślał, jak jeszcze byliśmy nieodrodzonymi ludźmi, bo tak nas bardzo umiłował, że nie chce nas osądzić. I dał się za nas ukrzyżować. I chce tylko, żebyśmy z tego skorzystali. Więc myśli o nas i robi wszystko, żebyśmy mogli, chcieli, ale woli naszej nie złamie. bo tak nas kocha i myśli o mnie.
I to jest niezwykłe, bo wcześniej czytaliśmy, że jestem wysoki i wyniosły, te wszystkie gwiazdy wzywam, po imieniu nazywam, wszystko wiem, a jednak myślę o tobie. Na koniec chciałbym przeczytać jedną rzecz, bo na ogół tego nie robię, ale Słowa Bożego było dużo i w sumie ten tekst właściwie to cały czas można powiedzieć, jakby bez specjalnego szukania moglibyśmy Słowem Bożym poprzeć każdy werset. Wczoraj się modliłem i po prostu Bóg mnie na kolana mnie rzucił, bo zobaczył, jaki jestem mały, a jak ono mnie się troszczy, jak o mnie myśli. I słuchałem takiej pieśni i ona mniej więcej po polsku będzie brzmiała tak. Kimże jestem, że Pan całej ziemi troszczy się, żeby znać moje imię. Troszczy się, żeby czuć moje cierpienie. Kimże jestem, że gwiazda jasna zaranna chce oświecać mi drogę dla mojego wiecznie wędrującego serca. Nie dlatego, kim jestem, lecz dlatego, co zrobiłeś. Nie dlatego, co ja zrobiłem, lecz dlatego, kim jesteś. Jestem jak kwiat szybko więdnący. Dzisiaj jestem, jutro mnie nie będzie. Jak fala miotana w oceanie. Jak para na wietrze. A jednak mnie słyszysz, kiedy wołam. Łapiesz mnie, kiedy upadam. I powiedziałeś mi, kim jestem. Jestem Twój. Kimże jestem, że oczy, które widzą mój grzech, popatrzyły na mnie z miłością. I patrzą, jak się odrodziłem. Kim jestem, że głos, który uciszył morze, zawołał do mnie przez deszcz i uciszył burzę we mnie. Nie dlatego, kim jestem, lecz dlatego, co zrobiłeś. Nie dlatego, co ja zrobiłem, lecz dlatego, kim jesteś. I to wszystko było w tych psalmach. I to jest piękne i wielkie. I dzięki Bogu za to. Amen.